daj mi poznać siebie, jaki jesteś, objaw mi. Pamiętacie te słowa? Śpiewaliśmy je dzisiaj w jednej z pieśni. I dzisiaj wierzę, że Bóg będzie nam objawiał siebie, objawia siebie, ale też i przez Słowo Boże, które rozważymy, Pan będzie objawiał siebie, jaki On jest. Da nam jeszcze lepiej poznać, jak On działa dla naszego dobra, jak się nami zajmuje. Będziemy razem czytać dzisiaj z 13 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, wersety od 6 do 9. Ewangelia świętego Łukasza, 13 rozdział, od 6 wiersza. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika: oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je. Po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamten odpowiadając rzecze: Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości. Jeśli zaś nie, wytniesz je. To podobieństwo Pan Jezus opowiedział, aby pokazać, jak wielką miłość ma nasz niebiański Ojciec do każdego z nas. To podobieństwo mówi o wspaniałomyślności Boga w stosunku do nas. Mówi o tym, jak On pomimo, że w naszym życiu nie ma tego, co by należało, aby było, a On nadal okazuje nam wspaniałomyślność, okazuje nam cierpliwość, okazuje nam łaskę. To podobieństwo, bardzo proste w swojej konstrukcji, obraz znany w tamtych czasach, może w dzisiejszych trochę mniej, w bardzo taki właśnie plastyczny sposób pokazuje naszą sytuację, każdego z nas i miłość Bożą do nas. Oczywiście Pan Jezus mówił to podobieństwo nie po to, żeby poopowiadać o drzewie albo o ogrodniku, ale po to, żeby nam pokazać pewne duchowe prawdy. I dzisiaj, jeśli troszeczkę będziemy uważni, to jest szansa, że trochę tej prawdy Słowa Bożego przyjmiemy. Wiecie, zasadniczo rzecz biorąc, wielu ludzi nosi w sobie głębokie przekonanie o własnych możliwościach. Tacy jesteśmy z natury, że każdy gdzieś tam szuka tego, w czym jest mocny, co potrafi i takim przekonaniem się karmi. Oczywiście nie wszyscy są naukowcami, nie wszyscy są muzykami sławnymi, nie wszyscy wspaniałymi sportowcami i tak dalej, i nie noszą w sobie wszyscy takich samych przekonań o swoich możliwościach. Ja na przykład nie noszę sobie przekonania, że ja na wielkiej skoczni to bym skoczył dalej niż Adam Małysz, a przynajmniej tyle samo. Ja raczej noszę przekonanie, żebym spadł jak worek od razu. Nawet nie wiedziałbym, jak te narty założyć należycie. Nie wszyscy tak samo o sobie myślą, ale każdy wie tam, w czym jest dobry. Prawda? I jak wie, że tam w muzyce się nie wykaże i nie ma z czym się czym pochwalić, nie, jak tam gdzieś powiedzmy w sporcie nie za bardzo, w matematyce albo w obcych językach, no to przynajmniej w tym, że na przykład mocno bije w gębę kolegów. Mówi, ja to potrafię, ja tam z matmy nie jestem za dobry i z innych rzeczy nie, ale jak, to ja potrafię. A inny mówi, ja tam słaby jestem, ale za to mam ten... gardło mocne, głowę mocną, o tak. I mogę wypić dużo. I są tacy, którzy się noszą w sobie przekonanie, że potrafią najwięcej wypić w całej dzielnicy. A jeszcze inni w różnych innych że potrafią zdobyć każdą kobietę. Niektórzy mężczyźni tacy, takie dążłany chodzą, ja każdą potrafię zdobyć i tak dalej. I tak naprawdę choćby człowiek był tyci, taki pocienki, że to wcale nie zmienia faktu, że w główce mu się roi, że on tam coś wie, on potrafi, on swoje, on jest dobry. Tylko okoliczności tak sprawiają, że tego nie widać, ale on tak naprawdę to jest dobry. I tak w końcu w wyniku tego pycha zabarwia nasze życie. Pycha. Taka wyniosłość. Takie przekonanie, że ja jestem dobry. No może nie naj, ale jestem całkiem dobry. I tę wyniosłość widać od przedszkola do opola. Widać w każdym miejscu, w każdych warunkach, gdzie się ludzie nie spotykają, gdzie ze sobą nie rozmawiają, nie mają do czynienia. I nie omija to także zboru. Nie omija to także zboru, że ludzie myślą o sobie wysoko. Ta pycha, ona się wyraża z jednej strony tym, że człowiek głowę wysoko bardzo nosi i innych traktuje, że są gorsi, ale również wyraża się tym, że się użala nad sobą strasznie, że chodzi jak struty, no bo jak się, bo się porównuje z innymi i widzi, że inni ładniej śpiewają, że inni lepiej różne rzeczy robią i to ich takich boli strasznie, że po prostu tylko się użalają nad sobą. I chcieliby to, użalają się pod tym kątem, żeby wzbudzić w innych ludziach takie słowa poparcia dla nich, że nie jesteś ty, co ty, ty jesteś bardzo dobry, ty jesteś bardzo zdolny, ty jesteś, żeby tak podreperować się trochę. To jęczenie nad sobą jest nie mniejszym wyrazem pychy niż takie zadzieranie nosa. Bóg nie jest w ogóle zainteresowany tym, co my robimy w swojej pysze, w swoim wysokim mniemaniu o sobie. Bóg w ogóle nie szuka niczego takiego w naszym życiu, nic mu takiego nie przynosi chwały, nie przynosi mu żadnej przyjemności. Kiedy my coś sami zrobimy, my myśląc o sobie, że my jesteśmy zdolni, dobrzy i tak dalej, my potrafimy, jak my pójdziemy składać świadectwo o Chrystusie, to najlepiej robimy to w Gdańsku. Jak pojedziemy na misję, to najlepiej ewangelizujemy, czy najlepiej tam pracujemy. Jak my śpiewamy, to już, wszyscy powinni tylko słuchać, najlepiej, żeby nam nie przeszkadzali, bo tylko popsują nam śpiew. Jak zaczynamy coś robić, to po prostu jesteśmy najlepsi. Bóg czymś takim w ogóle nie jest zainteresowany. Jeśli chcesz zrobić coś dla Boga, dla chwały Bożej i chcesz to zrobić o własnych siłach, to Bóg w ogóle tego owocu nie widzi. Boga ten owoc, taki owoc, tak wyprodukowany owoc w ogóle nie interesuje. Przychodzi, patrzy i nie widzi żadnego owocu. No jak to nie widzi? No jeśli ile ja robię rzeczy, jaki ja jestem aktywny chrześcijanin i Bóg tego nie widzi? No właśnie nie widzi tego, co robisz z siebie, co robimy z siebie. Takie owoce wcale nie trafiają do jego koszyka. On ich nie chce. Nie ten kolor, nie ten smak, nie ta wielkość, nie ta jakość. Tego on w ogóle nie bierze. Bóg zawsze przestrzega swój lud przed pychą serca, przed wyniosłością serca. I zawsze tak działał z ludźmi, aby chronić ludzi przed pychą. Aby ludzie w sposób taki, wiecie, naturalny nie pęcznieli, nie nadymali się pychą. Spójrzmy sobie do 5 Księgi Mojżeszowej, do rozdziału 8, gdzie Bóg w odniesieniu do narodu izraelskiego i do tej ziemi, pięknej ziemi obiecanej, którą Izraelici przejmowali, mieli przejąć, przejmowali na własność. Oto co Bóg mówi od 12 wersetu 8 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. A gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele, serce twoje nie stało się wyniosłe, oraz abyś nie zapomniał Pana Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, który cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały, który na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć, aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu, abyś nie mówił w swoim sercu: moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Bóg wszystko robił i tak ich prowadził, i tak aranżował całą tę wędrówkę, i samo uwolnienie z Egiptu, i potem obejmowanie ziemi obiecanej, aby Izrael nie mówił w swoim sercu: moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Dlaczego? Ponieważ Bóg wie, że gdy człowiek zaczyna w spysze swojego serca chodzić, mówić, przypisywać sobie różne rzeczy, przestaje być prawdziwie szczęśliwym. Wtedy człowiek zaczyna być przykry dla otoczenia, wtedy człowiek przestaje mieć pokój w sercu, wtedy życie człowieka zaczyna być żałosne, kiedy zaczyna rozpierać go pycha. Bóg tak wszystko robi, robił z Izraelem, tak robi z nami, żeby utrzymać nas w pokorze, żebyśmy nie mieli, wiecie, podstaw do tego, żeby sobie przypisywać osiągnięcia. Nasuwa mi się obraz, kiedy Piotr i Jan uzdrowili tego chromego przy wrotach świątyni w Jerozolimie i ludzie zaczęli z podziwem na nich patrzeć. Jaki cud, jaki wspaniały cud. Cóż, to jest w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich, bodajże w 5 czy w, przepraszam, w 3 rozdziale Dziejów Apostolskich, werset 12. Ujrzawszy to, Piotr odezwał się do ludu: mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Apostoł Piotr od razu, on został już nauczony przez Pana, że on sam nie może niczego zrobić, że to, co zrobił, co przyniesie pożytek, pochodzi tylko od Boga. I od razu wyjaśnia, od razu nie zostawia tego, że może kiedyś pamiętniki napisze i w tych pamiętnikach objawi całą prawdę, że to nie on zrobił, tylko Bóg zrobił poprzez niego. A teraz póki co trzeba skorzystać, ludzie się cieszą, ludzie chwalą, może popularność większą będzie miał. Nie, od razu mówi: nie patrzcie na nas, jakbyśmy my to swoją mocą zrobili. To Jezus Chrystus zrobił. To stało się mocą Jezusa, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, jak tam dalej jest napisane. Więc, bracia i siostry, pycha jest cechą naszego serca. Twojego i mojego, naszego. Bóg nie jest zainteresowany owocami pysznego serca. Tego, co my zrobimy we własnej sile, we własnej mądrości, we własnych zdolnościach. Bóg nie jest tym zainteresowany. Przychodzi więc do drzewa figowego i szuka owocu, szuka owocu, patrzy i co widzi? Figę. Żadnego owocu, który by go interesował. No jak to? No przecież powinien zobaczyć, jak ja się staram, ile ja zrobiłem, ilu ja ludzi zewangelizowałem, ilu ludziom pomogłem, ile ofiar złożyłem, ile pieniędzy dałem na dzieło Boże, ile się natrudziłem i tak dalej, naopiekowałem innymi. Czy tego nie widzi? To zależy, jak to robiłeś. Czy to robiłeś we własnej sile, by podkarmić swoją pychę, jaki to ja jestem dobry, w porównaniu z innymi zwłaszcza? Czy też to było działanie w Jego mocy? Jeśli to było wydawanie owocu po swojemu, to Bóg nie widzi, w ogóle nie widzi takiego owocu. To jest daremny trud, daremny wysiłek. Wielu ludzi całe życie oddaje, wszystko daje, poświęca się, na kolanach do Częstochowy chodzi i to nic nie daje, to nic nie da, bo jest to robienie, gdy jest to robienie w pysze własnego serca. Kiedy naprawdę jesteśmy obiektem Bożego działania, Bożej miłości, kiedy naprawdę zwracamy się do Boga i prosimy Go o to, aby On się nami zajął, kiedy naprawdę jesteśmy drzewami w Jego winnicy, w Jego ogrodzie, to Bóg doprowadza nas do takiej sytuacji, w której pojawia się świadomość, że ja naprawdę nic nie znaczę, że ja naprawdę jestem niczym, że nie mam się czym pochwalić, że nie ma we mnie takiego owocu, który by mógł zadowolić Boga, który mógłbym Bogu pokazać. To jest zdumiewające, ale tak właśnie Bóg działa z nami, bo gdyby tak było, że część z nas nie ma w sobie pychy, od razu, od samego początku jesteśmy tacy, wiecie, od razu jak po prostu jak nowe stworzenie, od razu mamy naturę od razu dzieci Bożych i tak dalej, to wtedy z niektórymi z nas tak by nie trzeba było działać. A ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy daliśmy się sprowadzić na fałszywą drogę, wszyscy podlegamy przekleństwu grzechu, dlatego też każdego z nas Bóg musi doprowadzić boleśniej lub mniej boleśnie, rozmaitymi sposobami do takiego stanu, kiedy zdamy sobie sprawę, jestem niczym. Pusty, nie ma żadnego owocu, nie mam się czym pochwalić przed Bogiem, jestem do niczego, zawiodłem, nie ma we mnie żadnej wartości, nie ma we mnie żadnych pozytywnych rezultatów. Coś takiego musi się stać z nami, jeśli mamy prawdziwie wydać owoc dla chwały Bożej. Mówię to dzisiaj po to, żebyśmy pozytywniej spojrzeli na to, nad czym często płaczemy i się tak użalamy. Mówię to po to, żebyśmy zobaczyli, że coś takiego, jeśli nas zaczyna ogarniać, taka świadomość, po prostu zawiodłem. Mówiłem, że będę robił, nie robię. Obiecywałem, że będę czytał Biblię, znowu nie czytam. Próbowałem być dobrym chrześcijaninem, być dobrym pracownikiem pańskim, być dobrym mężem, dobrą żoną, dobrym dzieckiem, pracownikiem i tak dalej. Próbowałem, nie wychodzi mi. Próbowałem nawiązać przyjaźnie, nic mi z tego nie wychodzi. I obiady za tego, i się wpraszałem i mi nie wychodzi. Nie mogę, jestem do niczego. Próbowałem znaleźć radość w sobie, zadowolenie z tego i tamtego, nic mi nie wychodzi. Jeśli coś takiego cię ogarnia czasem, to nie tragizuj, ponieważ jesteś bardzo bliski tego, co Bóg chce osiągnąć i osiąga w każdym człowieku, z którego chce wydobyć owoc dla swojej chwały. Nie będzie żadnego owocu prawdziwie dla Boga, zanim człowiek czegoś takiego nie przeżyje. Oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Od 3? Może od 33? Może od 13? Daj Boże, żeby tylko od 3. Nie znajduję. Co robić? Co robić, kiedy czuję się tak nic nie warty, czuję się tak jak śmieć? Ja nieraz mam takie odczucie, że po prostu jestem do niczego, że jestem do niczego. I to nie jest miłe uczucie. Nie chcę tutaj czarować was, że to jest, ja się tak super czuję, kiedy się czuję jak śmieć. Nie. Pamiętam, jakiś czas temu dostałem mandat i policjant chciał być dla mnie taki miły i wypisał mi, że najniższy mandat można wypisać za zaśmiecanie. I wypisał mi taki mandat za zaśmiecanie terenu. I poczułem się jak śmieć. To taki obraz tego, jak człowiek może się poczuć. Zaśmiecam teren. Dostałem 5 dych za to. Bardzo przykre uczucie. Ale wiem, że niektórzy z nas noszą takie uczucie w swoim sercu. Niektórych czasem dopada coś takiego, że ja się do niczego nie nadaję, że ja nie potrafię wyrażać uczuć, nie potrafię kochać, nie potrafię pomóc, nie potrafię, jak się odezwę, chcę dobrze, odezwę się, jest źle, chcę pracować, nikt w końcu tego nie docenia, nie chce tego, nie chce mojej nawet pracy i tak dalej. Czujemy się czasem tak. Nie chcę nikomu tego wmawiać, ale wiem, że wielu z nas takie chwile przeżywa. Nie tylko my je przeżywamy. Kiedyś Jeremiasz w Trenach napisał takie słowa w 3 rozdziale Księgi Trenów. Za śmieci i za pomiotło położyłeś nas pośrodku tych narodów. Za śmieci i za pomiotło. Oni się też tam w takim stanie, jakim byli, poczuli. Tak samo. Apostołowie, wielcy mężowie Boże, staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Takie mieli odczucie, jeśli chodzi o życie w społeczeństwie. Tak ich honorowali, tak ich chwalili, tak im było miło, że się czuli jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich. Wiecie, bracia i siostry, moi przyjaciele, to podobieństwo, które dzisiaj rozważamy, to podobieństwo, które mówi o drzewie figowym, na którym nie ma owocu, w ogóle nie ma owocu, to podobieństwo ma przynieść nam pociechę. Nie z samego powodu, że nie ma owocu, tylko dlatego, że to drzewo jest w ogrodzie, którego winogrodnik, ogrodnik jest wspaniałomyślny i potrafi coś z takim drzewem zrobić. Oto czytamy, że ten winogrodnik rzecze: Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. To znaczy, że jest szansa, że winogrodnik nie przekreślił jeszcze tego drzewa i jeszcze nie wypowiedział ostatniego słowa. Mało tego, nawet staje w obronie tego drzewa, ponieważ on wie, że może coś z nim zrobić, że zacznie owocować. I to jest oczywiście piękny obraz tego, co robi Pan Jezus z każdym z nas, z każdym z nas takim beznadziejnym, takim bezsilnym, takim, który zawiódł, który nie ma o sobie wysokiego mniemania, który raczej myśli o sobie, że jest do niczego. Pan Jezus do kogoś takiego przychodzi i wie, co zrobić. Wie. Taki stan beznadziejności jest szansą dla każdego człowieka, aby prawdziwie uniżył się przed Bogiem, aby prawdziwie się skruszył przed Bogiem. Bo dopóki myślimy o sobie dobrze, dopóki myślimy o sobie, że jesteśmy lepsi od innych, dopóki jesteśmy tak jak faryzeusz w świątyni, to nie ma szans na to, żebyśmy się prawdziwie ukorzyli przed Bogiem. Ale kiedy właśnie dopadnie nas wreszcie taki stan, że zrozumiemy, że jesteśmy do niczego, że zawiedliśmy, to jest okazja, to są warunki, aby się ukorzyć, aby się prawdziwie ukorzyć. Nie chcę powiedzieć, że trzeba, wiecie, zrujnować życie, żeby się ukorzyć. Nie chcę powiedzieć, że trzeba zostać goły i wesoły, żeby się ukorzyć, że trzeba wszystko stracić, że musi wszystko załamać w naszym życiu, abyśmy się ukorzyli. Można się ukorzyć, mając pieniądze, mając zdrowie, mając pracę, mając rodzinę. Można się ukorzyć w takim stanie, bo to się odbywa, wiecie, nie tyle zewnętrznie, co się odbywa w sercu człowieka. Rozumiemy to, prawda? Ale kiedy właśnie zaczynamy tak myśleć o sobie nisko, to jest dobry czas, żeby przyjść z tym swoim niczym, z tą swoją beznadziejnością przed tron Boży, ukorzyć się. Bo to jest warunek, żeby Bóg zaczął w nas tworzyć swoją wartość. Bo dopiero od tego punktu, kiedy już naprawdę, a Bóg to widzi, jak jest w rzeczywistości, Bóg się nie da, wiecie, nabrać na słowa, puste słowa pokory, że ja powiem: Boże, ja się korzę przed Tobą, ja jestem nic nie warty. A w sobie myślę: o, ja jestem całkiem jeszcze warty. Ja jeszcze jestem lepszy od innych. Bym spojrzał na tych innych. To Bóg się na to nie da nabrać. Ale kiedy Bóg widzi już naprawdę, że my się ukorzyliśmy przed Nim, to sprawia, że przychodzi ten ogrodnik Boży, Pan Jezus, nasz Zbawiciel, i mówi: ja z Ciebie coś zrobię. Ja się Tobą zajmę, że wydasz owoc dla chwały Bożej. Ten warunek musi być spełniony. My musimy umrzeć, my musimy się skończyć. My musimy przestać myśleć o sobie dobrze. Kiedy to następuje, Bóg nas zaczyna podnosić, zaczyna wywyższać. Jest w Psalmie 113 to piękne, ten piękny opis działania Bożego, jak z niczego, jak z nędzy Bóg zamienia w chwałę. Psalm 113, werset 5. Któż jest jak Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i na ziemię, podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książętami ludu swego. Ubogiego wywyższa ze śmieci. Nawet jak czujesz się jak śmieć, kiedy prawdziwie ukorzysz się przed Bogiem, On cię wywyższy ze śmieci i posadzi z książętami swojego ludu. Tak to jest powiedziane. Gdy się czujesz jak śmieć, to nie jest żadna tragedia. To nawet jest warunek, żebyś mógł się ukorzyć przed Bogiem. Bracia i siostry, ogrodnik, który nie musi nic robić przy drzewku w ogrodzie, nie ma żadnej chwały z owocu takiego drzewka. Dzisiaj są takie czasy, takie sadzonki można kupić, że człowiek nawet nie jest żadnym ogrodnikiem, kupi, posadzi jak bądź i to drzewko rodzi jak głupie. Czy ciepło, czy zimno, czy tego, te jabłka, aż łamią się gałęzie, czy tam śliwki, czy coś tam. Takie wyselekcjonowane, takie tego, że tak naprawdę nie trzeba się w ogóle znać na niczym, a takie drzewko, i takie drzewko rodzi. I jaka jest chluba takiego ogrodnika, że ma takie piękne śliwki, czy takie piękne jabłka w swoim ogrodzie? No jaka? No żadna, prawda? Bo przecież to nie zależy w ogóle od jego zabiegów, od jego umiejętności, od pielęgnacji tego drzewka. On rodzi po prostu. Dzisiaj są takie czasy, że jakby nie mamy zbyt wiele możliwości, żeby prawdziwie wykazać się kunsztem tego, co robimy. Gospodyni dziś coraz rzadziej, gospodyni naprawdę przykłada się do tego, żeby tam coś zrobić. Już coraz częściej te nowoczesne gospodynie idą do supermarketu, gotowe, kupują w worku. Jedyne to, żeby tylko ładnie przeciąć nożyczkami, otworzyć, wsypać, zamieszać. Jest, ale potrawy zrobiłaś. Oho, ha, ha, jaka dobra. A tak naprawdę ta gospodyni wie, że to żadna chwała, no, że po prostu aż wstyd się przyznać nawet czasem, że sama nic nie zrobiła, tylko poszła i kupiła. Ale wygodnie, bardzo wygodnie. Pan Jezus nie szukał wygody nigdy. Pan Jezus nie szuka takich w tym świecie, co by tylko wystarczyło nożyczkami przeciąć, rzucić do garnka i już jest super. Zapach, przyjemność. Pan Jezus nie szuka takich drzewek i nie sadzi w swoim ogrodzie takich drzewek, którymi w ogóle nie musi zajmować, a one mu wydają owoc. Wiecie, do czego zmierzam? On się interesuje takimi jak ja. Jak jesteś podobny, to witaj w klubie. On się zajmuje beznadziejnymi, skończonymi, nic niewartymi. Takimi, których inni chcą wyciąć, albo już przekreślili, odwrócili się. Takimi się Pan Jezus zajmuje. Ogrodnik, prawdziwy ogrodnik ma wielką satysfakcję, kiedy się zabiera za drzewko, które od 3 lat w ogóle nie rodzi, żeby zaczęło rodzić. I okopuje, i okłada nawozem, i przycina odpowiednio, i tak dalej, i patrzy, i ogląda, i mówi do tego drzewka, prawdziwy ogrodnik, i jest zawiązka, jest wreszcie, jest owoc. A jak ten owoc się pojawi, choćby jeden, ile jest satysfakcji, jak opowiada później o tym, ile ma radości z tego, że nie było żadnego owocu, było już na wycinkę przeznaczone, a on potroszczył się i wydało owoc. Słuchajcie, jeżeli czujemy w sobie jakieś możliwości, że my możemy, my potrafimy, to jeszcze nas czeka jakiś okres, kiedy dojdziemy do tego, że nic nie potrafimy, że się nie nadajemy, że nie ma, że jesteśmy beznadziejni. Wtedy nasz Pan, Zbawiciel, ogrodnik, On przyjdzie i tę beznadziejność zamieni w owoc, zamieni w chwałę dla siebie. Widzicie to, bracia i siostry? jak nasz stan beznadziejności stwarza warunki do tego, aby chwała dla Boga naprawdę się z naszego życia pojawiła. Bóg się nie zajmuje takimi, którzy potrafią sami różne rzeczy zrobić. Oni robią, oni działają, nawet do kościoła chodzą i w kościele działają, wszędzie tacy działają. Nie potrzebują zdrowi lekarza, tylko ci, co się źle mają, naucza nas Słowo Boże. Prawdziwy lekarz nie bierze się za leczenie kogoś, kto jest zdrowy. To tylko takie, wiecie, co łapówki lubią i chcą zarabiać i lewe faktury wypisywać i tak dalej. Tacy to najlepiej, żeby sami zdrowi do niej przychodzili. A oni będą te papiery dla funduszu wypisywać i będą leczyć. Leczyć będą, kieszeń własną będą leczyć. I się bawią w takie leczenie. Prawdziwy lekarz nie ma żadnej satysfakcji, kiedy leczy zdrowego. Mówi, niech pani te tableteczki weźmie. Jak się pani lepiej się poczucie? Ona, panie doktorze, tak mi pomogły te tabletki. Tak, tak. I on nie będzie miał satysfakcji. W ogóle się za to nie weźmie prawdziwy lekarz. Fałszywy, cwaniaczek, to się weźmie. Mówi, ja tylko bitko głupia. Ja ci tutaj podaję tam byle co, a ty myślisz, że cię to leczy i tak dalej, ale cię kasuje. Prawdziwy lekarz ma satysfakcję, że przyjdzie do niego ruina zdrowia, a on rozpozna chorobę, poprowadzi tydzień po tygodniu, będzie następowała poprawa, a potem przyjdzie zdrowa kobieta czy zdrowy mężczyzna i powie: dziękuję panie doktorze, naprawdę pomógł mi pan. I on ma satysfakcję. A ten człowiek wie, że był naprawdę chory, a teraz naprawdę jest zdrowy, że to nie jest żadna, wiecie, iluzja, tylko tak jest naprawdę. Kiedy jesteś chory, duchowo chory, kiedy jesteś w stanie beznadziejnym, jest lekarz, Syn Boży Jezus Chrystus, który się Tobą chce zająć. Ale On się zajmuje tylko beznadziejnymi przypadkami. On się zajmuje tylko naprawdę chorymi. On się nie zajmuje takimi, którzy udają, że są chorzy, którzy mówią, że mają 7 chorób, a tak naprawdę myślą o sobie, że są całkiem zdrowi. I tylko tak mówią w modlitwie, oj to, no i tego, i tak różne rzeczy mówią, a tu jeszcze czują, weź ich tylko róż, weź im tylko powiedz, że oni są gorsi, weź im tylko powiedz, że są słabo się, weź im tylko powiedz, że źle kazania głoszą, weź im tylko powiedz, że źle śpiewają, weź im tylko róż ich trochę tego, weź im powiedz, weź i zapomnij coś dla nich zrobić, to oni się od razu oburzą. To nie są prawdziwie chorzy, którzy potrzebują lekarza, potrzebują pomocy. Jaki jesteś? Jeśli naprawdę mówisz o sobie, że jesteś do niczego, to z jakiego powodu to mówisz? Dlatego, że naprawdę już doszedłeś do tego przekonania, że jesteś skończony i potrzebujesz ratunku? Czy mówisz to w pysze swojego serca? Bo szukasz afirmacji. Przychodzisz tutaj i szukasz afirmacji. Po to tu przychodzisz, żeby cię ludzie podbudowali, żeby się porównać z innymi, żeby ci powiedzieli i pochwalili i wywyższyli, jaki ty jesteś dobry, bo ty się podle czujesz i tam świecić kopniaka dali. No to tutaj, może tu powinni mi pokazać miłość, powinien się tu poczuć dobrze między tymi wierzącymi. Jeśli po to przychodzisz, to pewnego dnia stąd pójdziesz. Ale jeśli przychodzisz tu, bo naprawdę w pokorze uznałeś, jestem skończony i potrzebuję Boga, to dzisiaj Syn Boży gotów jest wziąć twoje życie w swoje ręce, jak to drzewko figowe wziąć i się nim zająć, obłożyć, okopać, zacząć przycinać, troszczyć się, podlewać, doglądać dzień po dniu. On to zrobi. Jeśli tylko szczerze czujesz się bezsilny, słaby, grzeszny, bezradny, bezwartościowy, to mam dla Ciebie dobrą nowinę, bracie i siostro. Wspaniałą, dobrą nowinę. Twoja beznadziejność jest zbawienna. Twoja beznadziejność jest zbawienna, ponieważ przyciąga uwagę Zbawcy. On się nie interesuje niczym innym, jak tylko beznadziejnością ludzką. Beznadziejnością. On wie, co z Tobą zrobić, czego Ci potrzeba. Wie, co Ci dać, a co Ci zabrać. Wie, jak te proporcje rozłożyć. On wie dokładnie. A cel Jego działania jest to, żebyś całą wieczność mógł spędzać w chwale, abyś mógł wydać owoc. Owoc dla Królestwa Bożego. Owoc na swoją wieczność, na swoją przyszłość. Owoc dla chwały Bożej. Nie wiem, czy to jest jasne, co dzisiaj powiedziałem. Modlę się, aby Duch Święty to rozjaśnił w naszych duszach, w naszych sercach.